Jak zrobić kawę kuloodporną? Kawa może być dowolna Twoja ulubiona. Trzeba do kawy zaparzonej dodać łyżeczkę czegoś, co u mnie na sklepie nazywa się energia do kawy. To jest masło sklarowane i olej kokosowy i jeszcze parę dodatków. Jak to działa? Zapewnia mózgowi kalorie. I można pościć przez cały dzień, nie czuje się głodu. Jak ktoś ma kłopoty z tym, że się obżera rano pączkami, żeby się obudzić, kawa z pączkiem albo z croissantem, to niech przejdzie na kawę kuloodporną. Energia do kawy jest u mnie na sklepie i więcej szczegółów tam. cejrowski.com/sklep. Zdrowe!
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Z pozdrowieniami od Roberta Lewandowskiego zaczynamy nietypowe właściwie wydanie studia Dziki Zachód, bo chyba w tym studiu Wojciech Cejrowski jest po raz drugi albo po raz trzeci.
Po raz drugi. Wcześniej byłem tam w budynku pasty.
Ale żeby widzieć Wojciecha Cejrowskiego...
To co?
No to jest przeżycie, patrzę. Jest.
Ale boisz się, czy nie? Jakiego rodzaju przeżycie? Nie, albo pałasz miłością?
Takie, że to nie tylko jesteś głosem i nie tylko Arizoną, ale jesteś, masz i koszulkę mniej kolorową niż zwykle, ale i kurteczkę żółtą. I w ogóle jesteś człowiekiem.
No jestem, tak. Ta koszula jest taka bardziej samolotowa, żeby mnie tłumy nie zaczepiały. To jest lekko wystudzone kolory jesieni ma na sobie, a nie te super pstrokaciznę.
I wtedy wkomponowujesz się,
wbijasz się. No to jest, powiedzmy, koszula hawajska kościelna, bo ma większość kolorów czarnych i białych na sobie.
No i taki właściwie jest już jesienny nastrój. Najpierw to jest żyrafa.
No. Mój kumpel zastrzelił właśnie i musi sobie dach podnieść. Kuzyn mój, który kiełbasy produkuje, legalnie w Namibii, za dużo żyrafy wszystkiego. Nie, wypchał sobie i mówi, dach muszę podnieść, żeby mi wlazła. Albo wieżyczkę jakąś wbudować, bo on ma te trofea wszystkie
takie
w jednej
piękne,
sali.
Takie piękne zwierzę,
tak,
w Namibii zastrzelił.
Super na tropeo.
A poza tym, a jak ją łatwo trafisz, ma
ale
taką długą
poczekaj,
szyję.
Co mu poradziłem, bo on był w poważnym kłopocie. I mówi, muszę dach podnieść. No, nie pomyślałem, nie policzyłem, tam brakuje mu 20 centymetrów. Ja mówię, połóż ją. Ludzie chcą zawsze obejrzeć twarz żyrafy z bliska. Jak ją postawisz, to będą mieli to samo, co w zoo. Nie będziesz mógł w twarz jej spojrzeć. A jak ją położysz na podłodze, to będziesz tu miał tłumy ludzi chętnych do obejrzenia, jak tam wygląda jej buzia, ucho i wszystko.
A przywiózł ją do Polski?
Tak, on lata na polowania intensywnie do Afryki. Tu ma fabrykę kiełbasy i stać go na to. Tam poluje i potem za dodatkowe pieniądze możesz wypchać zwierzę. Wszystkie masz licencje eleganckie, to przyjeżdża spakowane w pięknych skrzyniach, jak w kolonialnych czasach i przywożą ci do domu.
No, taką kiedyś... żyrafę wypchaną?
Tak. No co chcesz? Możesz tylko szyję mieć taką, którą się na ścianie da zamontować, czyli lekko zgięta szyja z główką. Ale to tak głupio wygląda. No jeleń wygląda okej. Łeb łosia wypchany z oczami szklanymi i z pięknym porożem wygląda ładnie.
Ale to jest młodziutka żyrafa, ona przyjechała z Bratysławy. Zrobiona w Afryce. No z fachowym okiem ogląda Wojciech Cejrowski. Czy...
Znaczy serdeczny może prezent,
co,
ale jeśli o wyrób o tej... chodzi, to dziadostwo ci powiem.
Bo co?
Proszę, jako cieśla się wypowiem. Na spodzie jest deseczka, na której to ma stać.
Tak.
Ten postumencik. I gwoździki są tak wbite, że sterczą i będą ci rysowały stół. Powinny być dobite w taki sposób, żeby się wgłębiły w drewno. Więc dziadostwo, proszę pana.
No, z powodu tych gwoździków dziadostwo. Rozumiesz, jak ona jest piękna. No dobrze. Żółta łódź podwodna. Z Wrocławia. I kamień. Zobacz, jaki kamień.
No.
No.
Ale to w radiu mam teraz oglądać i...
A potem zaczniemy tą politykę, no bo skoro jesteś, nie to ci pokazuję tego wszystkiego, nie
książkę
wiedziałeś.
Książkę lepiej pokaż, bo już rozmawialiśmy o tym.
A książka jest od Dzierżyńskiego do Putina. Służby specjalne w Rosji, w walce o dominację nad światem. Jurij Felsztyński, Władimir Popow. Władimir Popow, dobra, agent KGB. Jurij Felsztyński, historyk, który teraz... w 1978 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
I teraz ja, widząc tytuł od Dzierżyńskiego do Putina, od razu miałem ciągotę, żeby ten tytuł poprawić i żeby było od Putina do Dzierżyńskiego.
To zupełnie poważnie mówię, to nie są zabawy słowami. Uważam, że w takich jesteśmy czasach, że w tej chwili jest Putin, a będzie narastało i w kierunku Dzierżyńskiego. Nie wiem, czy dojedziemy aż do samego Dzierżyńskiego, ale będziemy narastali za pomocą Chin, za pomocą Iranów, za pomocą Rosji, za pomocą Davos. Będziemy narastali w kierunku takiego obozu krajów, takiego życia, jak było za Dzierżyńskiego. Daj Boże, żeby to się wysypało wcześniej, żebyśmy nie dojechali do punktu Dzierżyński, kiedy po prostu można było każdego zamknąć zawsze i zastrzelić. Nie było konsekwencji, a gułagi były pełne.
To prawda.
Ale zmierzamy w stronę opresyjnych systemów wszędzie, po wszystkich stronach Atlantyku. Czy to Unia zmierza w kierunku bardziej opresyjnego systemu i bardziej biednych krajów? To jest drugi czynnik, bo Rosja była, obywatele Związku Sowieckiego, to była ogólnie bieda, powszechna bieda. Nawet Stalin był biedny. Żył w cudzych wnętrzach, w cudzych pałacach, jeździł służbową limuzyną, natomiast własnego majątku gromadzić wtedy nie mógł. Mógł zarządzać majątkiem i mieszkać w majątku, dopóki był szefem.
A był do końca.
A był do końca, który ktoś mu zgotował.
No, jego dobry towarzysz Beria, Chruszczow.
No więc zmierzamy do takiego okropnego systemu.
No to okropnych systemów.
Nie, to jest ten sam system, bo to jest diabeł i Pan Bóg, więc to jest ten sam system, tylko tam on ma modyfikację. Czy Polska się różniła znacząco za czasów komunistycznych od Czechosłowacji? Różniła się w pewnych elementach, że u nas Kościół przetrwał, a oni machnęli ręką i powiedzieli, dobrze, sekretarz partii ma prawo mianować biskupów, zanim my wyślemy prośbę o nominację do Watykanu. I to spowodowało, że Kościół w Czechach, w Czechosłowacji zniknął. A Kościół katolicki w Polsce miał szczęście i Wyszyńskiego i nie zniknął. No więc były różnice pewne, ale ogólnie to tak samo nie miałeś prawa do telefonu, do zadzwonienia przez ocean, do tego, żeby nikt nie słuchał twojej rozmowy, gdybyś zadzwonił, do wysłania listu, do paszportu, do majątku, do tego, żeby być kapitalistą i mieć fabrykę, do rozwoju, jeżeli byłeś profesorem, no, chciałbyś wyjechać na Sorbonę, to był kłopot.
No miałeś trochę w Polsce prywaciarzy, trochę niezależnych myśli, drugi obieg jednak funkcjonował.
W Czechach też
miałeś rolników. Polska była troszeczkę innym krajem niż Czechy, ale nie musimy się o to spierać.
No to opresyjny system, który narasta w Unii Europejskiej, będzie w tym kontekście lepszy, mniej skuteczny albo mniej opresyjny od tego, co wytworzą w Rosji. No to takie różnice będą, ale ja to obserwuję, to zjawisko wszędzie. W Ameryce narasta system opresyjny, coraz mniej ci wolno. To o to chodzi z systemem opresyjnym. W Unii Europejskiej coraz mniej ci wolno. Coraz więcej regulacji, coraz więcej momentów, kiedy kto inny decyduje w twoich sprawach, a tobie w tych sprawach decydować nie wolno. Jakiś pojawia się przymus, albo obowiązek, albo kara za, albo kompletna niemożność.
Trwa wojna na Ukrainie. Książka dotyczy, znaczy, bo o tej wojnie możemy porozmawiać albo i nie, ale ta książka dotyczy rozprowadzenia służb specjalnych i przejęcia władzy przez służby specjalne. O tym wiemy przez FSB i Władimira Putina, jako ukoronowanie akcji, którą rozpoczął Andropow jeszcze na przełomie lat 60. i 70., a już na pewno w połowie lat 70. zobaczył, że system sowiecki się wali i trzeba go zastąpić jakimś innym systemem. O tym mówiła Staniszki, z 84. rok, hodowanie pokolenia kapitalistów i w końcu zwycięstwo Putina, ale to pokazuje skalę. To znaczy, że Rosja jest krajem, w którym nic nie może się zdarzyć bez wiedzy tego człowieka, który jest na okładce, a do tego wszystkiego sieci, które rozprowadził po świecie, są, no właściwie sięgają mackami do Stanów i do Wielkiej Brytanii, i do Unii Europejskiej, i tak wszędzie, i do Afryki, no to, na Bliski Wschód.
To bardzo proste pytanie. To w zeszłym tygodniu miałem taką notatkę, ale nie dojechaliśmy do tego, że wiemy, że na terenie Unii Europejskiej jest około 20 tysięcy agentów sowieckich. Ktoś policzył. No, oczywiście pierwsze moje pytanie, a skąd ty, człowieku, wiesz i czemu nie 15? Skąd wiesz, że 20?
A nie 100?
A nie 100. No, ktoś rzucił taką liczbę. No to na uczciwej konferencji naukowej bądź prasowej byśmy zadali to pytanie. On by odpowiedział, że no ponieważ tam udaje się wyłapać tylu i tyle, zastosowaliśmy taką metodę i wiemy, że 200 tysięcy. Około 200 tysięcy. I teraz nieważne, że ich jest około 20 tysięcy. Czy 15, czy 4 tysięcy. Ważne, co dalej w związku z tym, że doszliśmy do takiego wniosku czy konstatacji. Czy coś z tym robimy? Bo samo stwierdzenie, mamy na naszym terenie 20 tysięcy sowieckich agentów, czy putinowskich agentów, no to powinno nas prowadzić do jakiejś akcji. I co w związku z tym? Jak ich wszystkich wyłapać? Przy 20 tysiącach pcheł to jest bardzo trudno wyłapać. W związku z tym trzeba zastosować proszek na pchły. Proszek na pchły sypiemy po wszystkim, i wszystkie giną. Przy okazji proszku na pchły giną też wszystkie inne owady, które są na naszym ciele. Bo to jest taki proszek DDT czy coś tam. Czyli należałoby wydalić wszystkich Rosjan co do sztuki z terenu Unii Europejskiej.
Czerwony przycisk subskrybuj. Bardzo proszę wszyscy. Klik. Dzwonek obok. Bardzo proszę wszyscy. Klik. I opcja wszystkie powiadomienia. Wszyscy klik. Jest piękna klika.
Skoro już jesteśmy na pograniczu wojny nuklearnej i zaczęły obie strony mówić o tym, a co by było, a czy puścimy bombę, a czy to konflikt będzie globalny, czy tylko lokalna mała bombka poleci. Skoro już jesteśmy na takim etapie rozmowy, no to w tej sytuacji emocjonalnej możemy sobie pozwolić zupełnie spokojnie na wydalenie wszystkich Rosjan z naszego terenu. Bo to nie jest, to nie są większe nerwy niż wcześniejsza rozmowa o tym, czym w siebie uderzymy. Że Biden mówi, nic nam nie zrobicie, bo my was tak zasypiemy wszystkim, że zginiecie na stosie atomowym, a Putin nam coś nam odpowiada. Tamte nerwy są większe. Jeżeli mamy przekonanie, że 20 tysięcy agentów jest na terenie Unii Europejskiej, no to jednym z prostych rozwiązań, ono wszystkich nie wyczyści, bo część ma paszporty pewnie londyńskie czy coś, ale ktokolwiek jest podwójnym obywatelem albo obywatelem Rosji, to w sytuacji wojennej proszę się spakować, albo właściwie my cię spakujemy. Bo nie chcemy, żebyś zabrał jakieś rzeczy, w których masz notatki, skoro jesteś agentem, to musisz goły wyjechać. Damy ci dres, a wszystko zostawiasz. I my potem sobie przeszukamy twoje spodnie, obcasy do twoich butów, czy tam nie masz czegoś skoro podejrzewamy 20 tysięcy agentów. Liczbę 20 tysięcy agentów. To tak bym zrobił.
Z uśmiechem to powiedziałeś. Ale czy poważnie?
No, a nie można poważnie mówić z uśmiechem?
Można.
Nie wyśmiewam się, tylko staram się znaleźć za każdym razem rozwiązanie. Ktoś podaje, newsy jak czytam, ktoś podaje, że pojawia się problem. Nie ma węgla. No to dobra, problem już jest. I teraz natychmiast szukamy to, co z tym fantem zrobić, a nie kończymy wiadomości, no nie ma węgla w Oliwie. Są straszne mrozy. Koniec prognozy pogody. No nie, człowieku, jeszcze dwa zdania na temat tego, co z tym fantem zrobić, kiedy miną, że musicie chuchać w ręce tylko dwa dni, bo potem już nie będą straszne. Coś jeszcze musi być za konstatacją dowolną w zasadzie, bo konstatacje pozytywne też mogą być. Polska wyprodukowała całą masę bimbru. Ponieważ produkcja jest legalna, ludzie się nudzili, w pandemii wyprodukowali stosy bimbru. I teraz bimbru jest trochę za dużo na rynku, można by coś z tym fantem zrobić. To jest informacja pozytywna. Co robimy z bimbrem? Ano, rząd może coś zaproponuje, że to w takim razie, skoro jesteśmy tacy dobrzy w produkcji bimbru, to możecie nie tylko produkować na własny użytek, ale jak już go tyle powstało, to można eksportować. Prywatnie. I se zaróbcie trochę. No nie wiem, coś. No,
I bimberek ruszę.
Każdy fakt jest albo pozytywny, albo negatywny i teraz za każdym razem ja mam analizę w głowie taką, to co w związku z tym? Zróbmy coś z tym. 20 tysięcy agentów, zróbmy coś z tym.
No to,
deportacja.
To jest, tak, nie jest to łatwa operacja, ale...
No ale jak już ktoś policzył, no to przy 20 tysiącach agentów to wystarczy 80 tysięcy naszych agentów w całej Unii. Oni są rozproszeni. To 80 tysięcy naszych, po czterech na jednego. I noc agentów. I tej samej nocy, czy tego samego poranka do wszystkich przychodzą i we czterech to go tam wyprowadzą jakoś.
No, tak.
No, albo proszę o inne koncepcje, bo to urzędnik Unii Europejskiej podaje takie dane. No to bym chciał, żeby
tylko,
on...
Tylko jeszcze są agenci, którzy są obywatelami rosyjskimi i agenci, którzy rosyjskimi obywatelami nie
tak,
są.
No ale...
Ale to jest prawda, że od czegoś
sytuacja
trzeba
się
zacząć.
Robi lepsza, bo oni mają jeszcze siatkę kontaktów. Agent, który jest obywatelem rosyjskim, kontaktuje się z jakimś, który
i
nie
agent,
jest.
Agent, który pracuje w ambasadzie i agent, który jest członkiem zarządu spółki.
Porwiemy,
i agent...
porwiemy powiązania. Jeżeli część z nich nawet usuniemy, porwiemy powiązania.
Zdziwiłby się Putin, gdyby tak zrobiła Unia Europejska.
No ale urzędnik Unii powiedział 20 tysięcy sztuk i
tu jest. A który to urzędnik?
A nie, to z zeszłego tygodnia kwity.
Myślałem,
zainspirowałeś mnie książką, te kwity z zeszłego tygodnia.
Ale według tej książki to jest liczba prawdopodobna. Czy 20, czy 50,
obojętne.
Czy 100, czy...
Nawet czy... gdyby były 3 tysiące, to po prostu no, ja proponuję takie rozwiązanie. Czy ktoś ma lepsze? Poza taką mechaniczną, usunięciem mechanicznym zjawiska. Czyli do Rosji niech jadą. Ja ich nie chcę nigdzie zamykać. Nie chcę ich sądzić, tylko chcę ich spakować i odesłać. Skoro to są rosyjscy agenci, to niech jadą do pracodawcy.
A do tego masz teraz kilkaset tysięcy Rosjan, którzy wyjechali z Rosji, bo nie chcą iść do wojska. To jeszcze masz kolejną grupę Rosjan, z którą nie wiadomo, co zrobić.
No.
Bo w tej grupie też są ci, którzy są agentami, bo to nie jest tak, że wyjeżdżają Rosjanie.
Wiadomo chyba. To wiadomo.
No
w sytuacji, gdy jest wojna, no to obozy internowania dla obcego wojska. Skoro oni są powołani do wojska i uciekli przed poborem, to są...
Jeszcze nie są powołani.
No ale uciekli przed kartą poborową. To jakby... No, ja akurat nie przygotowałem się do tego, bo mi nie zadałeś tego...
Trudnego tematu.
Tego trudnego tematu wcześniej. Ale tak jak wspominam, brytyjskie różne problemy z dezerterami, że tam w Indiach byli wcieleni, a potem jak przyszedł Gandhi, to oni nie chcieli walczyć. Tak co robimy z masą potencjalnych poborowych, którzy uciekają przed poborem? W sytuacji, gdy masz wojnę z tym krajem, otwarty konflikt, no to dla jeńców, dla wojskowych i dla urzędników państwowych są obozy
tylko
internowania.
Tylko pewna sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo teoretycznie między krajami Unii Europejskiej a Rosją nie ma wojny.
No jak nie ma? Już wszyscy powiedzieli, że jest.
No, ale jest i jej nie ma. Ona nie została wypowiedziana.
To trzeba chyba stanąć w prawdzie w którymś momencie i się zdecydować, czy jest, czy nie ma. Bo ta sytuacja... Ona jest niewygodna dla wszystkich, jak jest niezdefiniowana. Czy ty jesteś moją żoną, czy nie jesteś? Bo mieszkamy razem lat 30, ale jeszcze nie wzięliśmy ślubu. To jesteś moją żoną, to jest niedobra sytuacja. Trzeba przecinać takie niejasności. I w sytuacji z Rosją trzeba się opowiedzieć jako system, po której ze stron. Czy my jesteśmy...
System się opowiedział po której ze stron.
Że jest w wojnie z Rosją?
Po stronie Ukrainy się opowiedział.
Ale...
Pomocy Ukrainie. Na razie wojny z Rosją jeszcze nie ma.
W momencie, kiedy się dostarcza broń do aktywnego konfliktu, no to jesteś w stanie wojny.
To jest dostarczanie broni. To jeszcze nie jest aktywny udział
w
wojnie.
To kwestia subtelnych definicji.
To prawda.
Natomiast w życiu subtelności są niedobre.
Czasami koniecznie.
Nie, moim zdaniem. No jak jesteś chory, to nie ma się co w subtelności bawić i że jesteś tam troszkę chory, coś tam. Trzeba zastosować leczenie, a nie bawić się w subtelności. W sytuacji konfliktu takiego, jaki w tej chwili jest i kryzysu takiego, jaki jest, to już subtelności moim zdaniem się skończyły. Cały czas się jeszcze bawimy w słówka. 20 transza sankcji. Nie można było od razu wszystkich 20 pierwszego dnia przyfasolić. Tylko tak po kawałku fasolimy. To jest zabawa w subtelności. Wyślemy ci delikatny sygnał w postaci 7 sankcji. A potem kolejny delikatny drugi sygnał w postaci 4 jeszcze sankcji. I tak w kółko doszliśmy do 20 sankcji teraz. Nikt nie zamyka okna. Tam piękna karetka jechała.
No to prawda, tym bardziej, że za chwilę będziemy chcieli puścić piosenkę, prawda?
Puśćmy piosenkę, przyniosłem, rzadko przynoszę wolne, przyniosłem jesienną piosenkę, ja przyjechałem do Polski, piękna polska jesień i najpierw mi zapachniało liśćmi, które spadły i one jeszcze nie gniją, tylko na razie tak umierają powolutku i pięknie pachną, to jest zapach jesieni, kto tu mieszka, to nie zwraca na to uwagi, natomiast jak się wysiada z samolotu, ja mam w nosie jeszcze zapach prerii, suchej i szeleszczącej, Czyli coś, co u was tutaj w Polsce będzie za miesiąc. Jeszcze nie ma śniegu, ale już wszystko wyschło i szeleści. To miałem taki zapach i trochę zapachu lotniska w Paryżu, czyli ogólnie za dużo perfum. Tam perfumerie same. To jest, nikt nie kupuje moim zdaniem perfum w Paryżu na zapach, bo tam jest tyle perfumerii, że powinieneś mieć korki w nosie i nie wąchać. No i jak przyjechałem do Polski, to jedną wolną piosenkę przyniosłem o tym, że coś... On się strasznie starał i nie rozumie, dlaczego nie wyszło. I w zasadzie zrobił wszystko, co należy wobec tej babeczki. Moim zdaniem feromony. Źle pachniał. I on zrobił wszystko po ludzku, co można zrobić, ale zapachu sobie nie zmienisz.